Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Pojechałem do Kazimierza i zabrałem się do pisania opowiadania pod tytułem Cmentarze. Opowiadanie to zacząłem 2 lata wcześniej. Siedziałem w Kazimierzu i myślałem o swoim domu przy ulicy Częstochowskiej. Nie czytałem jeszcze wtedy wspaniałego eseju Chostowca pod tytułem Wronia i Sienna, ale nasz dom niewiele się różnił od domu, w którym mieszkał Chostowiec. I tam odbywały się straszliwe sceny zazdrości, w których uczestniczyła cała ulica. I tam odbywały się libacje obficie zakrapiane alkoholem. I jak każda szanująca się warszawska ulica, mieliśmy swego złego. Był nim niejaki Lolek Partyzant. Lolek Partyzant był człowiekiem o sile niedźwiedzia. W czasie wojny na skutek niezwykłych perypetii dostał się jakoś do Jugosławii, gdzie walczył w partyzantce Tity. Wrócił do Polski w randze jugosłowiańskiego oficera obwieszony medalami. Po jakimś czasie, kiedy Rosjanie zaczęli cholerować się z Jugosławianami, Lolka Partyzanta poproszono do najbliższego komisariatu i tam kazano mu nie tylko oddać wszystkie medale, które otrzymał za waleczność, ale także podpisać list do swego byłego dowódcy, oświadczając, że nie zamierza utrzymywać z nim żadnych stosunków i że uważa go za zdrajcę ruchu robotniczego. Od tego czasu Lolek Partyzant zaczął pić, zarabiał przy tym na pijaństwo w sposób całkiem prosty. Brał żelazny łom, szedł na róg do znajomego garbusza, który miał kiosk z gazetami, i prosił go o postawienie ćwiartki wódki. Garbus odmawiał. Lolek przewracał kiosk wraz z garbuszem i teraz proponował garbusowi podniesienie kiosku, ale już nie za ćwiartkę, lecz za 0,5 litra. Ponieważ do podniesienia kiosku potrzeba było 3 silnych ludzi, garbus zgadzał się i Lolek Partyzant, podłożywszy żelazny drąg, stawiał kiosk wraz z garbusem i zainkasowawszy pieniądze, szedł na wódkę. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego garbus nie zgadzał się na pierwszą propozycję Lolka. Na ćwiartkę. Lecz twardo obstawał przy swoim, iż nie da nic, co w rezultacie kosztowało go 2 razy tyle. Był to niewątpliwie człowiek z tragedii antycznej i chodziło mu o element cierpienia, katarzis, który ratowałby jego klęskę od śmieszności. Drugim takim człowiekiem, to jest bohaterem w skali tragedii antycznej, jest Bill, barman z La Bohème. Bill był amerykańskim żołnierzem i będąc stałym klientem w La Bohème, robił tam najwięcej awantur, w których zawsze zwyciężał. Właściciel La Bohème, genialny Tony, wpadł na pomysł zaiste szatański. Kiedy Bill odsłużył swoje, zaproponował mu posadę barmana, na co Bill się zgodził, gdyż w międzyczasie ożenił się był ze śliczną paryżanką. Ale będąc barmanem nie może bić gości, wręcz przeciwnie. Musi ich uspokajać i rozdzielać i nawet nie wolno mu kopnąć gościa w piszczel. Często, kiedy siedzę w La Bohème i widzę bójkę i wkraczającego w krąg walczących Billa, myślę, patrząc na jego twarz, co musi dziać się w duszy tego człowieka. Myślę o jego piekielnym pragnieniu przyłączenia się do walczących. Jest to najbardziej tragiczny człowiek, którego znałem. Na ulicy Częstochowskiej moim bankierem, opiekunem moralnym i doradcą był stróż mający 3 synów. Byli to chłopcy mili i spokojni. Natomiast osobą straszliwą była ich matka, mająca stałe kłótnie i zatargi z sąsiadami. Synowie musieli regulować te sprawy i dlatego nigdy nie siedziało ich 3 przy stole. Jeden z nich bywał zwykle gościem wymiarów sprawiedliwości. Dzieci kochały swoją matkę i gdy matka wpadała z rozwianym włosem i oczami miotającymi błyskawice, krzycząc: Tadek, niech teraz zapłacze matka kwiatowszczaków! Tadek wstawał od stołu i biorąc od najstarszego brata pamiątkowy nóż sprężynowy, wylatywał na ulicę. Tadek był najmłodszym synem w rodzinie i jako taki najczęściej musiał regulować właśnie rodowe przy ulicy Częstochowskiej. Kiedyś wraz z moim stróżem i jego rodziną poszliśmy na sprawę sądową tatka. Prokurator ciskał gromy, a Tadek wykonywał uspokajające gesty w stronę matki, krzycząc od czasu do czasu przejmującym szeptem: Mama, nie pęka! Ja go zaraz rozłożę! Wszystko są to sytuacje z wiecha. Jest wielkim nieporozumieniem, iż wiecha uważa się za felietonistę. W rzeczywistości jest to największy nowelista i pisarz obyczajowy. Jego niektóre opowiadania są genialne. O tych 2 złodziejach, którzy pokłócili się przy podziale zysków. O Aniele Dobroci, czyli najspokojniejszym sublokatorze przy ulicy Rybaki. O amerykańskim Tattersallu, konnej jazdy figurowej przy ulicy Dzikiej pod fachowym kierownictwem pana Henka Szpagata. I o panu Mońku Alfabecie, największym dążuanie przy ulicy Twardej. Pisząc powyższe, zdaję sobie sprawę, iż nie wyjawiam nieznanych dotąd spraw. Natomiast jest jedna rzecz, której, mimo że sam jestem warszawiakiem urodzonym na Powiślu, nie rozumiem. czy Warszawa mówi tak, jak pisze Wiech, czy też Wiech pisze tak, jak mówi Warszawa. Pamiętam, że wszyscy nasi kierowcy z metrobudowy, WSS, MHD i niektórzy warszawiacy z Pagedu kupowali ekspres wieczorny tylko po to, aby dowiedzieć się o aktualnych kłopotach Gieni, szwagra Piekutoszczaka i Walerego Wątróbki. Wiech przestał być wielkim pisarzem obyczajowym i stał się felietonistą, ale stało się to już po wojnie, kiedy sam Wiech powiedział: to nie ja zmieniłem Piekutoszczaka. Piekutoszczaka zmieniła historia. I rzeczywiście, po wojnie szwagier Piekutoszczak przestał być wychowańcem monopolowym, a stał się zwolennikiem kefiru. Z racjonalisty stał się pozytywistą, z cwaniaka dialektykiem. Przestał posługiwać się rozumem, miast tego zdobył wiedzę o tym, jak należy myśleć o różnych sprawach. I tak umarł najzabawniejszy człowiek Warszawy. Przez długie lata szukałem pisarza, który zastąpiłby mi Wiecha z okresu nalewek, smoczej i dzikiej. Znalazłem go wreszcie. Jest nim Damon Runyon. I on także stworzył galerię postaci, podobnie jak u Wiecha, i mówiących osobliwym żargonem przedmieść Nowego Jorku. Jest tam Harry Koń, człowiek, który tak długo grał na wyścigach, aż sam upodobnił się do konia. Hiszpański John, przestępca. Wielki rzeźnik, rozpruwacz kas. Kiedy mieszkałem w pewnym hotelu w Tel Awiwie, niektórych jego mieszkańców nazywano już hiszpańskim Johnem, wielkim rzeźnikiem i Harrym Koniem. Został tylko jeden wakat. Dla mnie. Tak więc z powodu mojego rzucającego się nachalnie w oczy semickiego wyglądu nazywano mnie Little Isador. W ten sposób byliśmy wszyscy w komplecie. Wszystkie te postacie, tak jak bohaterowie Wiecha, mają podobne kłopoty, podobne radości i smutki. Kiedy Harry Koń, hiszpański John i mały Izydor przychodzą do wielkiego rzeźnika z propozycją, aby im otworzył kasę, ten odmawia. Jest właśnie szczęśliwym ojcem 6-miesięcznego dziecka, a żona jego poszła do teściowej i nie wróci na noc. Po długich naradach postanawiają wziąć dziecko ze sobą, tak więc kiedy wielki rzeźnik boruje kasę pancerną, jego kumple zabawiają dzieciaka, dając mu do zabawy piły i świdry. Mały Izydor przez pomyłkę dał mu nawet miast butelki ze smoczkiem, butelkę z nitrogliceryną. I tam również, jak u Wiecha, znajdujemy tę samą sytuację. Ludzi przedmieścia siedzących przed domami na krzesłach i gapiących się na siebie. U nas na targówku to przyjęte, powiada jeden z bohaterów Wiecha.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.